Szczęść Boże, serdecznie Państwa witam. No oczywiście, że raduję się z faktu, że jest Was tak wielu, że nie zawiodłem i przybyłem, bo to różnie z prelegentami bywa. Mam nadzieję, że na Waszym kongresie z rzadka kiedy są takie sekwencje, w których prelegenci z różnych powodów zawodzą. Ja chciałbym, radując się z obecności tu u Was, zapowiedzieć, że ta moja rozmowa z Państwem ma charakter również i dla mnie bardzo ważny, gdyż po raz pierwszy publicznie będę opowiadał o badaniach, które realizuję od półtora roku, dotyczące zmiany zachowań i postaw młodych ludzi ze względu na czas zdalnego nauczania i czas zarazy. To taka interdyscyplinarna analiza badawcza, w której uczestniczy bardzo wielu realizatorów, badaczy, psychologów, socjologów, pedagogów, politologów. Coś mi zniknęło. Dobrze. Pedagogów, którzy podejmują wyzwania dotyczące poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z nami, co nam zrobiła pandemia. Jeśli mogę prosić kogoś z organizatorów, żeby mi pomógł to wyświetlać, to byłoby korzystnie, bo coś mi nie wychodzi. Wobec powyższego, projekt badawczy, co z nami zrobiła pandemia. Pytanie, które, słuchajcie, pytanie, które jest rozpostarte na bardzo wiele obszarów, między innymi dotyczące samej młodzieży i uczniów, co jest też zupełnie jasne, bo pierwotnie powiem Wam o tym, że istotne dla mnie jako socjologa i psychologa społecznego, a socjologa młodzieży głównie, było pytanie, jak młodzi konfrontują się z kwestią dotyczącą, to z jakimś opóźnieniem się wyświetla, z kwestią dotyczącą tego, że na początku pandemii, nie wiem czy Państwo pamiętacie, pojawił się bardzo wyraźny komunikat medialny, że to oni są siewcami zaraz. Nie wiem czy sobie to przypominacie, ale dla mnie było to dość przejmujące ze względu na to, że zdaję sobie sprawę, że również z punktu widzenia wychowawczego, jak komuś mówimy, że jest zły i czynimy to powielokroć, to w pewnym momencie następuje samostygmatyzacja i człowiek nie tylko myśli o sobie jako o kimś, kto jest zły, ale zaczyna również postępować źle. Wobec powyższego to moje pytanie związane z tym, co się dzieje z młodymi ludźmi w kontekście przede wszystkim pytania o to, co z nimi robi ten stygmat. Zobaczymy. To ja proponuję, proszę wyświetlić ostatni slajd, a ja będę opowiadał o wszystkim. Zatem, moi drodzy, ten stygmat wskazujący na te kwestie związane z oskarżeniem ich, że oto jesteście siewcami zarazy, był takim impulsem, który dla mnie, badacza terenowego, badacza, który otwiera okna i drzwi i wychodzi i konfrontuje się ze światem, był bardzo ważny. O tym, czy to rzeczywiście wywarło na nich jakąś określoną presję, czy też nie, pewno będę mówił z czasem, w momencie, kiedy dojdę do etapu prezentowania wyników badań. Ale przecież doskonale Państwo też pamiętacie, to nie jest tak dawno, a jednocześnie cały czas czujemy ten powiew tego komunikatu, że pierwsi, którzy pójdą do świętego Piotra, to są seniorzy, babcie i dziadkowie. Z punktu widzenia wychowania, wychowawczego, socjalizacji, ale również i transmisji międzypokoleniowej, to rozdarcie między dzieckiem, młodym człowiekiem, którego oskarżono o to, że jest siewcą zarazy, a z drugiej strony zaprogramowanie seniorów, tylko nie wychodź z domu, bo cię trafi, było dość dramatyczne. I ono niestety w realiach życia codziennego przyniosło coś, co z punktu widzenia naszych interesów, interesów wychowania, socjalizacji, związane jest z tym, że zostały zdemontowane kładki między młodym a najstarszym pokoleniem. Jeśli Państwo, jak i ja, przypomnicie sobie rozmaite doniesienia badawcze, które mówią o tym, że w sytuacji, w której rodzic obciążony wieloma etatami, rodzic goniący z pracy do pracy, tak jakby opuszcza własne dziecko, a w to miejsce wchodzi w sposób bardzo sensowny, intensywny i pragmatyczny babcia i dziadek, to ten czas pandemii również nas tego pozbawił. I oczywiście, jeśli przywołuję te dwa stygmatyzujące komunikaty, to zarówno w odniesieniu do jednego próbowałem dociec, co młodzi o tym myślą i co się z nimi stało, jak i zupełnie naturalne było pytanie, a co robiłeś w sytuacji, kiedy dotarła do ciebie wieść, że babcia czy dziadek jest najbardziej zagrożony. Czas pandemii i badania, które podejmowaliśmy, same z natury rzeczy były niebywale trudne. Bo doskonale Państwo wiecie, ja nie będę na tym się skupiał, ale chcę, żebyście mieli to też w świadomości, że taki poryw serca i takie, wiecie, intuicja badawcza to są żniwa dla badacza. Wejdź w tą przestrzeń, spróbuj przyjrzeć się temu w sposób bardzo taki namacalny. Ale przecież ja też mogłem coś przywlec komuś. W efekcie zatem ta pierwsza faza, która była jeszcze fazą takiego społecznego również nie do określenia, jak mamy postępować wobec siebie, czy zupełnie się izolować, czy też limitować tą obecność, jak wejść w przestrzeń zarówno intymnej relacji domowej, jak i relacji chociażby badacz, a podmiot badawczy, to były szalenie trudne pytania, których wymiar sięga o odpowiedzialność etyczną. Czy ja jestem w prawie, żeby narażać mojego respondenta, podmiot moich badań, na zagrożenie zarażeniem? Czy ja jestem w prawie oczekiwać od niego, że on wyrazi zgodę, bo panie profesorze, no dla pana to zrobię. Wiecie, czasami tak bywa, tak? Albo w moim zespole badawczym praktycy, dyrektorzy szkół, pedagodzy czy psychologowie też w relacjach z rodzicami, no to ja dla pani to zrobię. Wobec powyższego to były dylematy niebywale trudne, nie mówiąc już o sytuacji, której, przepraszam, że was trochę tym absorbuję, ale ze względu na to, że teraz się zaczyna ze mnie to wylewać, więc trudno i darmo, jesteście pierwszym audytorium, który tego będzie słuchało. Pewno następne spotkania będą bardziej poukładane i mniej emocjonalne. Wobec powyższego chcę wrócić jeszcze do takich doświadczeń badawczych, w których wchodzimy do domu, czy wchodzimy do szkoły, bo badania realizowaliśmy jeszcze w tej pierwszej fazie pandemicznej, gdzież młodzież była w szkole. I oto przed wejściem do placówki danego dnia chiobowa wieść: jest u nas przypadek chorobowy. Więc cała misternie ułożona struktura procesu badawczego legła w gruzach i pytanie, kiedy tam można wrócić i czy w ogóle można wrócić. A jeszcze gorzej było w sytuacjach, w których ze względu na zjawisko pandemiczne umierał ktoś z placówki, albo umierał ktoś we wsi, albo umierał ktoś w klatce schodowej. Wśród tych sąsiadów do których również i myśmy szli w procesie badawczym. Inną rzeczą jest oczywiście kwestia strachu samego badacza. Wiecie, ja tego sobie nie wyobrażałem, jak planowałem te badania. Nie wiedziałem, jak będzie eskalowała ta pandemia. Poza tym, doskonale Państwo pamiętacie, rozmaite kwestie dotyczące spiskowych teorii, prawda to czy fałsz, autentyczne zagrożenie czy zagrożenie wytworzone jakimś spiskiem globalnym itd., itd. Wobec powyższego my jako badacze również mieliśmy na plecach, jakby nie było, pewien bagaż własnego lęku i własnego strachu. Wobec powyższego ten proces, to co było naszą ambicją, było obarczone bardzo wieloma, powiedziałbym, takimi epizodami, oj, jak użyję tego słowa, niekoniecznie to zrozumiecie, ale heroicznymi. W sensie takim, że naturą badacza jest dociekanie prawdy. Jesteśmy w sytuacji, którą z punktu widzenia badawczego nazywa się badania in statu nascendi, czyli badamy żywą tkankę zmieniającej się na naszych oczach rzeczywistości społecznej. I to wszystko jest takie, wiecie, płynne, takie trudne do ogarnięcia, że jednocześnie lęk naszych interlokutorów, rozmówców i badaczy wytwarzał pewien wytwarzał konieczną postawę uznania, że wzywa mnie do tego pewien etos badacza, który, żeby dociec prawdy o rzeczywistości, musi czasami zaryzykować. I z drugiej strony pojawia się oczywiście ten nasz interlokutor, podmiot badawczy. I jego współpraca z nami. Dlaczego zechcieli wejść w tę przestrzeń, a dziesiątki wywiadów, dziesiątki fokusów, spotkań grupowych z młodzieżą, dziesiątki wywiadów z psychologami, pedagogami, 27 tysięcy przebadanych w trybie online, ankietowym, uczniów w całej Polsce. Więc badania i materiał niebywale bogaty. Udało się. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji i oczywiście pozwólcie, że dlatego o tych badaniach mówię tak dużo, bo chciałbym jeszcze dopowiedzieć dwie rzeczy i na tym skończę, jeśli chodzi o kwestię metody badawczej. Badania miały charakter ilościowy i jakościowy. Ilościowy, wiadomo, badania ankietowe i tak dalej, i tak dalej. W fazie pierwszej badania były robione również metodą audytoryjną, to znaczy mieliśmy uczniów w klasie, mieliśmy wydrukowane narzędzia badawcze, młodzi dostali i to wypełniali. W drugiej fazie, gdy była już zdalność nauczania, wszystko przeszło do sieci. W kwestionariuszu ankiety mieliśmy 4 obszary badawcze, to jest dość ważne, żebyście o tym wiedzieli. Pierwsza rzecz odnosiła się do pytań dotyczących tego, jak się masz sam z sobą, młody człowieku, jak się masz sam z sobą, respondencie. To byli młodzi między 13 a 24 rokiem życia, czyli końcówka szkoły podstawowej, szkoła średnia i studenci. Dlaczego było dla mnie to ważne, żeby zadać pytanie o ich kondycję osobistą? Dlatego, że doświadczenie pandemiczne, prócz doświadczenia wspólnotowego, czyli tak jak tutaj jesteśmy, to zindywidualizowana rozmowa z każdym z was przyniosłaby zupełnie inne refleksje, inne doświadczenia, inny koloryt, wysycenie rozmaitymi emocjami, które w trakcie tej pandemii przeżywaliśmy. Bo jeśli, przepraszam za być może ostrość, jeśli w doświadczeniu kogoś z was jest odejście kogoś z powodu pandemii, to jest zupełnie inny kontekst niż osoby, która nigdy tego nie doświadczyła i nie miała takiego doświadczenia w najbliższym otoczeniu. Zatem to pytanie o młodego człowieka, jak się z tym czujesz, co ci to robi, jak sobie z tym dajesz radę i kto jest najbardziej pomocny, co jest najbardziej pomocne. Zarówno w kontekście relacji ja do siebie, ja moje emocje, ja moje lęki, ja moje strachy, ja moje strategie adaptacyjne i tak dalej, jak i w sytuacji poszerzam krąg pytań, co się dzieje w domu? Opowiedz mi o swoim domu. Kto tam jest najbardziej pomocny? Na kim się opierasz? A kto cię zawiódł? Jakie napięcia w domu były wytwarzane? Wokół czego były wytwarzane? A gdzie były te, powiedziałbym, te atole poczucia bezpieczeństwa? Te przyczółki poczucia bezpieczeństwa? Opowiedz mi o mamie, opowiedz mi o ojcu. Gdzie się sprawdzali, a gdzie ewentualnie nie dawali rady? A twój brat? A twoja siostra? Gdzie były te podstawowe obszary, w których podawaliście sobie dłonie, a gdzie te dłonie raptem oddalały się od siebie? Więc to jest między innymi ta kwestia, czyli pierwsze ja sam, ja, mój dom, moja rodzina, moi najbliżsi, ja, szkoła. Przecież to jest zupełnie oczywiste, bo pierwotny pomysł był na to, skup się na uczniu, spróbuj się mu przyjrzeć. Ale teatr życia szkolnego, no to co najmniej trzy grupy aktorów, uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wobec powyższego nic dziwnego, że dopytywałem ich o relacje szkolne, zarówno w odniesieniu do tego, jak nauczyciele dawali sobie radę w sensie dydaktycznym, w sensie posługiwania się nowymi technologiami, ale również, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy oni cię dostrzegali w sensie twojej wrażliwości, twoich potrzeb psychicznych, emocjonalnych, ale też i potrzeb intelektualnych dotyczących czegoś, co wymyka się przedmiotowi, bo to jest matematyka, fizyka czy coś, ale ty masz jeszcze inne pytania. Proszę panią, prawda to, że ta pandemia jest tak groźna, a skąd ona się wzięła? Uczniowie bardzo często obarczali tymi pytaniami swoich nauczycieli. Wobec powyższego szkoła to jest również relacja z rówieśnikami, z dziewczynami i chłopakami, którzy na co dzień byli mi zadani w klasie, w izbie lekcyjnej, na przerwach, a teraz nie ma ich. Tęsknię, nie tęsknię, a może to dobrze, że ich nie ma. Wiecie, to są między innymi aspekty, które bardzo mocno zaprzątały naszą głowę z prostego powodu. Człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje innych ludzi do tego, żeby wzrastać. Potrzebuje w różnych elementach swojego rozwoju towarzystwa drugiego człowieka. A gdy się ma kilkanaście lat, to jak kania dżdżu łaknie tego towarzystwa. Czas pandemii im to odebrał. Wobec powyższego pytanie, jakie konsekwencje z tego będą wynikać? Co się z nimi będzie działo w najbliższym czasie przez fakt, że zostali osamotnieni, mają poczucie osamotnienia, mają poczucie straty, mają jednocześnie poczucie pewnej tęsknoty za wspólnotą, którą kiedyś byli. Czy jesteśmy w stanie ją odtworzyć? Mówię, czy jesteśmy w stanie ją odtworzyć? My, rodzice, my, nauczyciele, my, społeczeństwo, wspólnie, razem, wspomagając tego młodego człowieka. Jeśli koncentruje się na nim, to również w kontekście jego relacji ze wspólnotą wiary. To wyszło zupełnie spontanicznie, jako że w sensie pomysłu badawczego nie wystrzeliło to w mojej głowie. Nie miałem jakiegoś takiego, wiecie, pomysłu pod tytułem zbadajmy, czy fakt, iż praktyki religijne teraz mogą zdalnie odbywać, czy ich to wzmacnia, czy ich demobilizuje i co im to robi, jak to odczuwają. Ale w trakcie badań pilotażowych pojawiła się sekwencja, która mnie mocno zaskoczyła. To państwo pewno doskonale wiecie, że głównymi nośnikami tradycji, również w sensie tradycji wiary, jest jednak najstarsze pokolenie. W sytuacji, w której seniorzy zostali separowani, Co się dzieje między młodymi a ich rodzicami? Mamą i tatą, która bardzo często była tak jakby zwolniona z tego obowiązku, bo wiedziała, że babcia, i tutaj bo babcia organizowała nam życie religijne. Teraz tej babci zabrakło, jest u siebie, też nie może pójść do swojego kościółka, nie schodzi dwa piętra na dół na ławeczkę, żeby przysiąść, bo się po prostu boi. Ale my jesteśmy w przestrzeni domu własnego. Kto jest tym, który podejmuje tę aktywność, jest animatorem tego duchowego wsparcia? W związku z tym, że w badaniach pilotażowych z dużym zaskoczeniem odnotowałem, że ojcowie weszli w rolę, ojcowie weszli w tę aktywność, ojcowie tak jakby chwycili żagiew gorliwości wiary i wspierali swoją rodzinę w tym zakresie. Nomen omen, doświadczenia, które z badań również wywodzę, to sytuacja, w której wiele parafii w sposób kapitalny, fenomenalny, bardzo umiejętny weszła we współpracę ze swoimi parafianami poprzez zdalne praktyki. Wielu księży zapadło w pewien amok celebryctwa sieciowego. Bardzo się lubili na ekranie. Było ich pełno. Kamerka była nastawiona nie na tabernakulum, tylko na facjatę kapłana, którego było pełno. On się rozlewał na tym ekranie. Przepraszam, oczywiście mówię to z pewnym żartem, bo z jednej strony kapitalnie sobie dali radę, a z drugiej strony jest to pewien miecz obosieczny, który powodował rozleniwienie, który powodował również pewne poczucie, że mi to wystarcza. Że mi to wystarcza. Wobec powyższego pojawia się pytanie, co się z nami stanie teraz. Czy wrócimy i zapełnimy nasze świątynie, czy też dalej będziemy oczekiwali, że może lepiej wejść w przestrzeń rozmaitych spotkań sieciowych. Jesteśmy wobec powyższego w pytaniach dotyczących samego młodego człowieka. Drugie obszary i drugi poważny element i zagadnienia to pytania dotyczące nauczycieli. Bardzo, muszę wam powiedzieć, skoncentrowałem się na tym, co dzieje się z nauczycielami, jak sobie dawali radę, co się z nimi działo i tak dalej, i tak dalej. To niestety, moi drodzy, wynikało z dwóch pobudek. Pierwsza pobudka to oczywiście pełna świadomość tego, jak ważna jest posługa nauczyciela. A druga to niezgoda, moja niezgoda, wewnętrzna niezgoda na nieustanne posponowanie nauczycieli i oskarżanie ich o to, że porzucają etos zawodu nauczycielskiego. W jaki sposób? Że porzucają swoich uczniów. Że ignorują fakt, że ich nie ma w szkole, że ignorują fakt, że ogrywają ich w rozmaitych sprawnych umiejętnościach sieciowych, że nie komunikują ci młodzi ludzie o tym, co się z nimi dzieje, swoim nauczycielom i wychowawcom. Taki był przekaz medialny, więc chciałem to po prostu zweryfikować, sprawdzić. I żeby nie trwonić za dużo i nie nadwyrężać waszej cierpliwości, bo mówię tutaj o pewnych aspektach problemów badawczych, ale chciałbym poprosić was jeszcze o tą cierpliwość, bo za chwilę zacznę opowiadać, jak to się sprawdziło i co z tego wyniknęło. Ale chciałbym wrócić do sytuacji, sekwencji, które były bardzo, bardzo bolesne, emocjonalne, kłopotliwe. Wiecie, wy też to mieliście. Każdy z was przychodzi z różnych bajek swoich zawodowych aktywności. Być może są wśród was nauczyciele, być może pielęgniarki, być może osoby pracujące w rozmaitych służbach, które były na pierwszej linii wsparcia covidowego, a być może są kierowcy MPK, a być może panie pracujące i panowie w sieciach rozmaitych sklepów, którzy też byli na pierwszej linii. Każdy zawód ma swoją określoną charakterystykę, swoje określone zobowiązania społeczne. I albo je porzucimy i zreiterujemy, albo będziemy wysoko trzymać gardę pewnej dyscypliny również i etosu zawodu. Pytanie o etos zawodu nauczycielskiego nie jest przypadkowe. Ono wynika oczywiście z wielomiesięcznych, od może nawet wieloletnich w ostatnim czasie, w sekwencji, w których nauczyciele są nieustannie na językach społecznych, cały czas ich komentujemy, opowiadamy, że albo się kompromitują, albo się lenią, albo coś tam, albo coś tam. I oto przyszedł czas pandemii i pojawia się pytanie, zdali egzamin czy nie zdali. I wracam do tych sekwencji bardzo emocjonalnych i bardzo trudnych. Bo przecież nauczyciel przychodzi do szkoły, do dzieci mu powierzonych, do dzieci mu zadanych, ale wraca do swoich dzieci. I jednym z najbardziej kłopotliwych pytań, które ja dostawałem jako badacz, to były pytania, a co pan myśli, jak ja się czuję, kiedy wracam z lekcji i niosę w sobie niebywały lęk, czy nie przywlekę czegoś do domu, a tam są moje dzieci. To były trudne pytania, również takie egzystencjalne, nie tylko filozoficzne, ale egzystencjalne, co zrobić. I oczywiście pamiętacie państwo sytuację, w której mówiono, nauczyciele idą na zwolnienia, uciekają, rejterują. A potem sprawdzam w sensie statystycznym, w kuratorium, w ZUS-ie, ilu tych nauczycieli zrejterowało. Niewielki odsetek. Najczęściej ci, którzy byli w wieku, który był zaagregowany jako wiek szczególnego ryzyka. Nauczyciele 60+. 55+, bo bali się po prostu o samych siebie. Już nie mówiąc o obawie o własne dzieci w przypadku młodszych nauczycieli. Wobec powyższego pytanie, jak pokój nauczycielski na to reagował, jak oni wchodzili w relacje między sobą, koledzy po fachu, wspierali się, nie wspierali, jak sobie dali radę z tą nową technologią. Oczywiście dzisiaj możemy powiedzieć, że ogarnęli system. Początki były koślałe, początki były takie sobie. I tu pojawia się bardzo fajna sekwencja, w której młodzież pomagała swoim nauczycielom. Kiedy młodzież nie dworowała, nie śmiała się, nie hejtowała, tylko po prostu podpowiadała i sugerowała, jakie rozwiązania byłyby najlepsze. I w tym kontekście nauczycieli chciałbym powiedzieć o niebywałej roli pedagogów i psychologów szkolnych, tacy jeszcze są. Państwo pewno podobnie jak ja zdajecie sobie sprawę z pewnej sposobności wykorzystania e-dziennika. Gęstych komunikatów, które w tym e-dzienniku przepływały między nauczycielami, przedmiotowcami, wychowawcami, a wami, rodzicami. Komunikowaliśmy sobie o sytuacji dziecka. Jak zrobiłem znowu statystyki ilości przesyłanych komunikatów z rozmaitych szkół, one idą, proszę państwa, w tysiące, kiedy ze strony szkoły szły informacje do rodziców o tym, że dziecko wykazuje takie czy inne zdolności albo słabości, niepokoi w jakiś sposób. I z drugiej strony, ze strony rodziców również takie komunikaty napływały. I absolutnie nieprawdą jest, że nauczyciele ignorowali fakt, że uczeń zalogowawszy się znikał z ekranu, bo przecież kamerki nie musiał włączać i nie było wiadomo, czy on uczestniczy, czy nie uczestniczy. Rozmaite sposoby, rozmaite komunikaty również poprzez telefony, poprzez sprawdzenie, poprzez rówieśniczą kwerendę. Każdy przypadek, kiedy było podejrzenie, że uczeń nam znika z systemu, brali w swoje ręce pedagodzy, psychologowie, zastępcy dyrektorów do spraw wychowawczych. Wobec powyższego mówienie o tym, że zignorowali nauczyciele obecność czy brak obecności niektórych uczniów, naprawdę jest oskarżeniem nieuzasadnionym. I jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć już od razu. To jest pytanie o kwestie tendencji samobójczych, o kwestie związane z tym pikowaniem do dołu w momencie, kiedy jesteś nadmiernie przeciążony siecią, myślami, które w wieku adolescencyjnym są zupełnie oczywiste, o sens życia, o rozmaite powinności wobec świata, życia i tak dalej. W związku z tym, że byli w tych swoich małych, powiedziałbym, celach, tak to nawet mógłbym określić, gdzie siedzieli po kilka czy kilkanaście godzin dziennie przed komputerem, zarówno w czasie zdalnego nauczania, jak i po czasie zdalnego nauczania, gdzie gubili granice między tym, co obowiązek, a co czas wolny, to przecież to przebodźcowanie, nadmiar tych bodźców powodował również przemęczenie. Objawia się to przemęczenie i objawiają się konsekwencje w pewnych cechach i owocach objawów somatycznych. Słabość wzroku, dość powszechna, coraz gorszy słuch, dość powszechny. To są również wyniki moich badań. Nadmierna otyłość ze względu na brak ruchu. Ale proszę Państwa, stomatolodzy donoszą o czymś zupełnie zaskakującym, a mianowicie konieczności naprawy szkliwa na zębach. Nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, czy nie, czy dostrzegliście to u własnych dzieci, a może dostrzegliście u samych siebie, że to napięcie skumulowane, które nas dotyka, bardzo często objawiało się nocnymi zgryzami zębów i zgrzytaniem zębami i przez to pękaniem szkliwa. Popytajcie stomatologów, jak wielu teraz pacjentów z tego typu przypadłościami się pojawia. Wobec powyższego to są między innymi odpowiedzi naszego organizmu na ten skumulowany moment, w którym siedząc w niewielkim pomieszczeniu jesteśmy bodźcowani po wielokroć rozmaitymi właśnie bodźcami. I ten młody człowiek, który siedzi w tej swojej celi i nie wie, kiedy stamtąd się wygruzi, jest bardzo emocjonalnie pobudliwy, w sensie takim, że staje się tkliwy, płaczliwy, niedookreślony emocjonalnie, zapada się w taką sinusoidę chichawy i smuteczku. Najlepszym przyjacielem jest poducha. Nie muszę się ubierać, nie muszę się mobilizować, nie muszę wstawać, nie muszę się pokazywać. Wszystko jest takie płynne, takie bez zobowiązania totalnego. To powoduje, jakby nie było, pewne przejawy, które moglibyśmy nazwać pewnymi sygnałami presuicydalnymi. To znaczy abnegacja życia jako takiego. Zapadanie się w taki pesymizm życiowy. Ale to jeszcze nie znaczy, że on jest gotów pożegnać się z życiem. I tutaj znowu wracam do tych pedagogów i psychologów, którzy widząc tego typu sygnały reagują i reagowali wystarczająco często i wystarczająco skutecznie, żeby młodych wspierać i dawać im szansę na to, żeby odszukiwali w sobie radość życia. I to są badania, które były dedykowane nauczycielom. Natomiast badania dotyczące rodziców i rodzin odnosiły się do tego, co jakby nie było... Dobrze. Odnosiły się oczywiście do tego, co Państwo, pewno intuicja Wam podpowiada, jak sobie dawaliśmy radę, my kobiety, my mężczyźni, w jakich rzeczywistościach aktywności domowej się wspieraliśmy, kiedy to wsparcie było znikome bądź żadne. To są między innymi takie kwestie, które w sensie badań dotyczących rodziny jako takiej były dla mnie szalenie istotne. I teraz spróbujmy dopłynąć do elementów, które porównuje tradycyjne nauczanie i nauczanie zdalne. To w naszej rzeczywistości dzisiejszego wykładu nie ma może istotnego znaczenia. Natomiast chciałbym poprowadzić Was do kwestii wyników, które rozpisałem na trzy obszary: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Tak jest. Chwilę cierpliwości, zaraz przejdę do ostatniego slajdu. Zostało to nazwane tropy badawcze. I skupmy się na chwilę na uczniach, na dzieci i młodzież. Chciałbym zwrócić wam uwagę na to, co z badań wynika. A mianowicie najpierw powiem o lękach społecznych, bo one są najbardziej czytelne i w tej chwili najbardziej istotne. To, co w tej chwili dzieje się ze mną, no to to jest oczywiście bycie w sekwencji ekspozycji społecznej. Państwo na mnie patrzycie, kamery się gapią, pewno gdzieś tam potem będą ludzie komentowali i tak dalej. Jeśli przez wiele tygodni młodzi ludzie byli pozbawieni dociekliwego spojrzenia swoich kolegów, koleżanek z klasy, z izby lekcyjnej i byli tylko skoncentrowani na ekranie, to byli wyalienowani, to doskonale państwo wiecie. Wchodzili w pewne relacje ja-ty na zasadzie jakichś czatów indywidualnych, ale też mogli sobie nałożyć awatary, niekoniecznie musieli występować sotę, otwarci wobec swoich rozmówców. Czas bycia w takiej izolacji relacyjnej z grupą rówieśniczą odczuwali i odczuwają bardzo boleśnie. Na grupach fokusowych, gdzie wokół moich badaczy i mnie z reguły było 7-9 rozmówców, zadawaliśmy im między innymi pytania dotyczące znaczenia roli klasy i grupy rówieśniczej w ich funkcjonowaniu. I oczywiście na pytanie, czy cieszysz się z powrotu do szkoły, czy nie, większość odpowiadała tak, ale przede wszystkim ze względu na to, że będą mogli się spotkać ze swoimi rówieśnikami. Natomiast gdy pytaliśmy o inne wymiary obecności w szkole i nie tylko w szkole, to mówili, że boją się tego powrotu. I tutaj parę cytatów. Jeden z uczestników pokusu mówi, że on polubił tą swoją samotność i to swoje bycie przed komputerem. Drugi mówi, że boi się hałasu na przerwie i boi się tłoku. I to mówią, słuchajcie, jeszcze tutaj dopowiem, 2- i 17-latkowie z dwóch różnych szkół o tego typu lękach. Innym lękiem dzieli się 15-letnia dziewczyna, która stwierdza, że ona nie będzie potrafiła wydusić z siebie słowa, kiedy ktokolwiek zada jej jakiekolwiek pytanie. I to nie chodzi tylko o szkołę, ale również jak będę musiała pójść do sklepu czy gdzieś, to ja po prostu nie wiem, czy dam sobie z tym radę. Lęki społeczne bowiem nie odnoszą się tylko do przestrzeni szkoły, ale w ogóle do przestrzeni instytucjonalnej i relacyjnej z innymi ludźmi. Jeśli przywołuje to poczucie u młodych ludzi, to warto byłoby od razu odpowiedzieć sobie na pytanie, co z tym zrobić. Oczywiście podać im rękę i wraz z nimi próbować neutralizować te przejawy lęku społecznego. To znaczy, mamo, tato, jeśli wysyłasz ją czy go po jakieś sprawunki do sklepu i jest to doświadczenie, którego z rzadka ostatnio był udziałowcem, to zechciej z nim razem to uczynić, po prostu. Jeśli jest sekwencja, jesteś nauczycielką i państwo już od miesiąca z młodymi obcujecie w szkole w tradycyjnym nauczaniu, to myślę, że zupełnie rozsądnie pozwaliliście młodym na dłuższy czas namysłu na to, na reakcję na pytanie i też nie wywoływaliście ich do takiej sekwencji pełnej ekspozycji, to znaczy wstanie, jak odpowiadasz. Zdaje się, że już zupełnie zaniechano próśb do tego, żeby podszedł do tablicy i coś tam przy tej tablicy zrobił. Aczkolwiek tego typu doświadczenie to jest między innymi nauka pewnych zachowań społecznych, więc z czasem należałoby to do tego z pewnością wrócić. Jeśli wskazuje na kwestię dotyczącą lęków społecznych, to chciałbym również powiedzieć wam o tęsknotach za rówieśnikiem i o konieczności, i serdecznie was do tego zapraszam, do konieczności rozmowy z nimi o ich samopoczuciu i tym wszystkim, co działo się z nimi w czasie pandemii. Pierwszy adresat tej mojej prośby to jesteście wy, mamo i tato. I tu jest pytanie, czy my wystarczająco często rozmawialiśmy z młodymi na temat ich stanu ducha, stanu emocji, stanu niepokojów albo też nadziei. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że jednocześnie do, powiedziałbym, czasu zdalnego nauczania młodzi byli niebywale aktywni w sieci, tworząc rozmaite społeczności, które między innymi debatowały o świecie postpandemicznym. Niekoniecznie musicie być świadomi tego typu aktywności waszego dziecka, ale ja jako badacz społeczny bardzo często towarzyszyłem młodym jako uczestnik tego typu forów, przyglądając się z boku, kiedy po 600, 700, a niekiedy parę tysięcy młodych uczestników sieci debatowało o świecie postpandemicznym albo, inna debata, jakiej chcemy szkoły po pandemii. I jednym z tropów badawczych, który realizowałem, to był monitoring sieci również w tym zakresie. Chciałbym wam bowiem przekazać taką oto informację, że prócz dysfunkcji, jakie dotykały młodych ludzi, za chwilę do nich jeszcze wrócę, objawiły się pewne fenomenalne ścieżki samorozwoju, umiejętności wykorzystania sieci dla samego siebie, dla samorozwoju intelektualnego, ale również i poznawczego, ale też i samorozwoju kulturalnego. Nie chciałbym demonizować sieci, ale chciałbym was ponownie zaprosić do tego, żebyście jako rodzice zechcieli z młodymi siąść i dokonali, żebyście dokonali podsumowania czasu pandemii, rozliczenia z czasem pandemii. Ja wiem, że jeszcze ona gdzieś tam podskórnie się ujawnia, że jeszcze ten pojedynek nie jest skończony, ale warto dokonać pewnego podsumowania i powiedzieć sobie o tym wszystkim, co się z nami działo. Gdyż na fokusach, jak z młodymi rozmawiałem i oni mówią o tym, że ta klasa jest dla mnie ważna, że ci, z którymi przebywam w szkole, są dla mnie ważni. Na pytanie, czy kiedykolwiek im o tym powiedziałeś, twierdzą, że nie. To pytanie, czy jesteś gotów, żeby im to powiedzieć. Spróbuj obdarzyć drugiego człowieka tym pozytywnym doświadczeniem i komunikatem, który wynika z czasów szalenie nieprzewidywalnych. Słuchajcie, to jest dla mnie sytuacja bardzo ciekawa z punktu widzenia również pewnych mechanizmów psychologicznych. Najczęściej i najłatwiej wykazujemy to, co w czasie pandemii nam się nie udało, co było trudne i kłopotliwe. Natomiast za mało jesteśmy wrażliwi na to, co nam się udało. A szczególnie młodzi ludzie nie mają tej gotowości, bo nikt ich nigdy nie uczył mówienia o tego typu sprawach. Wobec powyższego moje zaproszenie jest do wspólnotowej rozmowy i podsumowania czasu pandemii, ale również, i to jest apel do rodziców niebywale ważny, spróbujcie ich pozytywnie wzmacniać. To znaczy podziękuj synowi, podziękuj córce za to, że w czasie pandemii, i tu jest wielokropek, bo jeśli w jednym z elementów pisze, że konieczne jest linkowanie do pokolenia seniorów, to w rozmowach z młodymi na temat tego, co ten stygmat, że dziadkowie i babcie będą umierali najpierwsi, dla ciebie znaczył, to oni mówią, że spotęgowali, zmobilizowali, wzmocnili komunikację z dziadkiem i babcią. Wtedy, kiedy było to możliwe, zakupy, wtedy, kiedy to było możliwe, podejście do tego domu, żeby przez chwilę chociaż pobyć z babcią, choć przez okno pogadać, porozmawiać, bądź w relacji telefonicznej. Mają pełną świadomość tego, jak ciężko seniorom było. Ich naturalna, młodzieńcza wrażliwość przepełniona była niepokojem o babcię i dziadka. I pytanie, czy powiedziałaś to babci czy dziadkowi? Nie, no bo takich rzeczy to my sobie nie mówimy. Rozumiecie, co mam na myśli? Dopowiedzmy sobie, nadajmy znaczenia komunikatowi, który pozytywnie rozliczy ciebie wobec tego, co działo się w domu i innych domowników wobec tego, co działo się w domu. Tych przestrzeni pozytywnych było szalenie dużo. Przypomnijcie sobie sytuację, w której siostra i brat rywalizowali o komputer albo rywalizowali o spokój w pokoju, w którym oboje muszą oddawać się zdalnemu nauczaniu. Te napięcia musiały być, ale przecież w pewnym momencie złagodniały. W pewnym momencie okazało się, że oni, wasze dzieci, potrafiły znaleźć pewną ścieżkę porozumienia. Czy nie warto im o tym powiedzieć, zakomunikować, podziękować, powiedzieć, wykazaliście się dojrzałością, pozwoliliście nam, matce i ojcowi, inaczej postrzegać to, co przede mną jest i co dla mnie jest ważne w tej chwili. I jeśli przywołuję doświadczenie z seniorami, to przywołuję również dlatego, że rzeczą niebywale ważną jest położenie ponownie kładki między najmłodszym pokoleniem a najstarszym pokoleniem, bo to oni są dziedzicami historii, to oni są kustoszami historii, to oni uczą nasze dzieci wielu kwestii, na które my nie mamy czasu. Jeszcze inna okoliczność, która w tym sensie ma niebywałe znaczenie, a mianowicie dwa akapity dotyczące seniorów. Zarówno wy, jak i ja, jak i wasze dzieci z pewnością dostrzegli regres cielesny babci i dziadka. Przez parę miesięcy nie wychodząc z domu, nie wchodząc w relacje bezpośrednie z sąsiadką czy z sąsiadem, coraz rzadziej używając narządu mowy, jak babcia jest sama, bo owdowiała wcześniej, albo są przygłusi z dziadkiem i tak za bardzo się nie dogadają, albo niewiele ze sobą mówili zawsze, ale babcia z sąsiadką to potrafią godzinami gadać, to jest kwestia związana z tym, że niech ten twój młody podejdzie do babci, weźmie ją na spacer i pójdzie, bo przecież ciało zwiotczało. Ciało jest słabowite. Jak ciało jest słabowite, to i duch gaśnie. I jednym z elementów, które na dzisiaj mamy jako wyzwanie społeczne, to jest usprawnienie ponowne pokolenia senioralnego, które wycofało się ze względu na lęk pandemiczny. A nośnikiem tego usprawnienia, tą kładką do być może ponownie pewnej sprawności fizycznej, niech będzie najmłodsze pokolenie, które, jeszcze raz powtórzę, w sensie emocjonalnym bardzo przeżywało czas tego internowania babci i dziadka. Tak mówią w badaniach. I to mówią ze łzami w oczach. Ale też mówią z pewną dumą. Nie zostawiłam babci. Bardzo się o nią troskałam. Ja częściej do niej dzwoniłam. Dużo rozmawiałyśmy. Chłopcy to samo. Zakupy. No, zostawiałem pod drzwiami, bo wie pan, jak to było. Nie można było tam wchodzić. Ale to ja zanosiłem. Także to są sekwencje piękne. To są sekwencje, w których nasze domy, nasze rodziny zdały egzamin. I o tym należy prawić. I o tym należy mówić. I z tym należy pójść w przyszłość. Bardzo was o to proszę, żebyśmy zechcieli odnotować również czyny chwalebne, które w czasie pandemii się dokonywały. Czyny chwalebne w odniesieniu między innymi do młodych osób, do dziewcząt i chłopców, którzy na przykład będąc w zdalnym nauczaniu byli pomocni innym uczniom, Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, czy dokonywaliście takiego oglądu aktywności Waszego dziecka, które dzieliło się z kolegą czy koleżanką, która jest mniej sprawna w takim czy siakim zakresie. Nauczyciel nie za bardzo potrafił albo nie znalazł czasu, żeby skoncentrować się na tej dziewczynie czy chłopcu. Następowało coś, co nazywamy samopomocą uczniowską. I znowu pokażę Wam zupełnie odrębny komunikat. Komunikat mówiący, że młodzi znajdywali rozmaite strategie, żeby ograć system. A ja mówię, nie. Znajdywali gotowość pomocniczości wobec rówieśnika, który jest w gorszym położeniu. I to są piękne gesty. I to są fenomenalne rzeczy, które warto z tego wyłowić. Następna rzecz, która w odniesieniu do młodego człowieka jest warta, żeby ją przywołać, to jest śpieszne dojrzewanie. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że czas pandemii i to, że oni bardzo dużo czasu spędzali poza nami w sieci i spędzali ten czas nie bezproduktywnie, ale jednym z elementów, które w badaniach nieustannie powtarzali, to była potrzeba obiektywnej i prawdziwej wiedzy na temat zjawiska pandemii. Sami dokonywali wielokrotnych kwerend w internecie, żeby dociec, zrozumieć i jakoś wobec tego się zachować. I dlatego tak często podejmowali debaty na temat szkoły po pandemii i świecie postpandemicznym. I jeśli wsłuchiwałem się w rozmowę ich nastoletnich młodych ludzi, ale też i 19-20-letnich, wiecie, z jaką dojrzałością i z jaką poważną refleksyjnością o świecie postpandemicznym mówili? Pewno to w raportach znajdziecie jako cytaty, które są bardzo cenne i ciekawe, i zachęcające do tego, żeby uznać, że młodzi nie stracili tego czasu. Króciutko, bo czas mnie nagli, ale chciałbym tutaj odnieść się do dwóch elementów. Renesans rodziny jako wspólnoty wzajemności i dobrych relacji. Renesans rodziny. Z moich badań, przepraszam, że tak bałwochwalczo, ale powiedziałem Wam, jak wielka kohorta badanych. Wynika renesans rodziny. Wynika to, że, ale to jest zupełnie oczywiste i doskonale o tym wiecie, że w momencie, kiedy jest pewne zagrożenie, niebezpieczeństwo, gdzie się koncentrujemy, gdzie się zamykamy? W kręgu najbliższym, w domu własnym. Ale ten dom własny może zdać egzamin, a może go nie zdać. Wobec powyższego informacja jest taka. Tam, gdzie było kiepsko, lepiej się nie zdarzyło. Niestety. Ale tam, gdzie było normatywnie i jakoś zawsze przyzwoicie, to tam tych elementów pozytywnych relacji i wsparcia wzajemnego było szalenie dużo. I ten renesans rodziny, gdy pytam młodych o znaczenie rodziny dzisiaj, to mówią, tak, to było miejsce dla mnie bezpieczne. Dziękuję mamie i tacie. Jak myślicie, o co wtedy zadałem pytanie? A powiedziałaś to mamie? A powiedziałaś to ojcu? No, nie rozmawiamy jakoś tak. Wydobądźcie to. Ale możecie to wydobyć wtedy, kiedy najpierw się otworzycie na własne emocje i powiecie, wiesz, wtedy, kiedy ja szłam do pracy, a ty zostawałaś to albo tata o swoim doświadczeniu, to oni wam się zrewanżują swoim. Renesans rodziny, słuchajcie, ucieszmy się swoimi domami, ucieszmy się swoimi domownikami. I kobiety, moje drogie, jak, i to mówię nie tylko w sensie badań rodzin, ale też i nauczycielek. Chciałbym powiedzieć o waszej dzielności. Chciałbym za tę dzielność podziękować. Dlaczego tak to czynię? Dlatego, że z reguły mężczyzna w swojej chropowatości nie pokazuje emocji, ale jednocześnie musi być dzielny. I w badaniach, które czyniłem nad rodzinami, ujawniają się te dwa obszary dzielności, mężczyzny i kobiety. Aczkolwiek te najbardziej newralgiczne, najbardziej, powiedziałbym, bliskie krwiobiegu rodziny, aspekty, to byście ogarniały. Nie będę tutaj tego rozkminiał na szczegóły, bo doskonale wiecie, o czym mówię. Mówię również o sytuacji, w której trzeba było dziecko, córkę czy syna jakoś zmobilizować, żeby wstała rano, żeby coś z sobą zrobiła, żeby zrzuciła tą piżamę, żeby zechciała żyć, mówiąc takim dość dramatycznym hasłem. Ale jednocześnie to przecież twoje codzienne wyjście do sklepu w obawie, z obawą, czy czasem tam ciebie coś nie trafi. Ja wiem, że to nie było tak, że co chwila, każdy krok, że trafię na wirusa i... Ale przecież to wy jesteście tymi, które tę wrażliwość nieustannie musiały rozkminiać na odpowiedzialne zachowanie na każdym kroku właśnie. Wobec powyższego, gdy mówię o tej dzielności niewieściej, gdy mówię o dzielności kobiety, to pokazuję to jako antytezę również strajku kobiet. Wybaczcie, że przywołuję to doświadczenie, z którym nie potrafię się jakoś skonfrontować. Ale jak patrzę na was dzisiaj w tej rzeczywistości i na nauczycielki w tej rzeczywistości, to jestem niebywale zaskoczony diametralnie odmiennym wizerunkiem kobiety. Kobiety skupionej, skoncentrowanej, odważnej i niebywale, niebywale pracowitej. I ostatni element, który tutaj w kontekście rodziny chciałbym też przywołać. Dostrzeż bohaterów obok siebie. Bohaterów, których masz na podorędziu. Właśnie mamę, tatę, córkę czy syna. I jeśli chodzi o ostatni element, kwestia nauczycielstwa polskiego. Ja się sposobię na 14 października, na Święto Edukacji, bo chcę nauczycielom podziękować. Chcę im powiedzieć o ich dzielności. Chcę powiedzieć o strachu, który był związany każdorazowo, kiedy szli do klasy i jak musieli ten strach opanować. Ale chcę też powiedzieć nauczycielom o ich dzielności w sytuacji, w której zostali upokorzeni w pierwszej fazie pandemii totalną nieumiejętnością techniczną. I mogli zreiterować, i mogli porzucić, a wzięli się w karby, zaczęli pracować nad tym i wydobyli się z niedoczasu technologicznego. I potem już było tylko lepiej. Warto na to zwrócić uwagę. I jeszcze jedna rzecz, która na koniec jest niebywale ważna. Kwestia autorytetu. Nauczyciele przez fakt zdalnego nauczania, ale również i wcześniej, niestety nieustannie są pozbawiani autorytetu, roli zawodowej, roli, w jakiej przyszło im funkcjonować. Trzeba odbudować etos zawodu nauczyciela i odbudować autorytet nauczycielski. I oczywiście powiecie, czy my jako rodzice mamy coś do zrobienia. Oczywiście, że tak i doskonale o tym wiecie. Ale najsamprzód nauczyciele sami muszą uzmysłowić sobie, że to jest pożądane z punktu widzenia społecznego. Szczególnie teraz, kiedy młodzi łakną autorytetów, poszukują autorytetów. I jeśli pozostawimy puste miejsce, to oni znowu będą dokonywać kwerend w sieci i nasłuchiwać tego, co mówią celebryci sieciowi czy influencerzy. Ja chciałbym na koniec tego dość emocjonalnego, tej emocjonalnej opowieści o czasach o czasie badania, o tych rozmaitych dziesiątkach aspektów, które się tu pojawiły, poprosić Państwa o Być może o takie empatyczne podejście do refleksji, która związana jest najsamprzód z dialogiem z samym sobą. Ja w czasie zarazy. Ja, Jacek Kurzępa, mężczyzna, naukowiec, badacz, poseł, po prostu człowiek. Sprawdziłem się, czy nie? Nie patrzę na ogół. Patrzę najpierw na samego siebie. Zadajmy sobie to pytanie, co było chwalebne, a co było mniej chwalebne w moim doznaniu czasu pandemii. Jeśli znajdę odpowiedź na to i na to, to jedyna rzecz, która w tej chwili nam pozostaje, to pójść tropem czynów chwalebnych. Dziękuję.